Przypomnę, naszym gościem jest profesor Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, jak wyglądały te kresy w porównaniu do Rzeczpospolitej?
To były dwa różne światy. Południe, czyli Galicja Wschodnia, należała przed 914 rokiem do monarchii habsburskiej. I tam była naprawdę Europa. To znaczy miasta były może nieduże, ale murowane, z porządnym rynkiem. Każdy powiat miał gmach gimnazjalny, każdy powiat miał gmach sądu okręgowego, porządne koszary, przyzwoite drogi dzięki temu, że tam było dużo kamienia, w związku z tym mniej błota i łatwiej było utrzymać drogi przejezdne przez cały rok. No poza tym dobre szkolnictwo, bardzo demokratyczne już w XIX wieku. Nawet w PRL-u nie udało nam się uzyskać takiego odsetka dzieci chłopskich w Uniwersytecie Jagiellońskim, jaki miał miejsce przed 1914 rokiem. Mało tego, już przed 14 rokiem tam urzędnikami byli Polacy, więc kiedy powstała Druga Rzeczpospolita, zmieniły się szyldy, ale bardzo często ci sami ludzie pracowali no, mniej więcej na tych samych funkcjach, więc tu nie było problemu. Natomiast nieprawdopodobne problemy mieliśmy z ziemiami północno-wschodnimi dawnego zaboru rosyjskiego, ponieważ to były kresy podwójne. Z perspektywy Warszawy, okolice nadburzańskie to już był koniec świata. I z perspektywy na przykład Kijowa czy Mińska, okolice Bugu, to również były kresy, końcówka, taka ostateczna prowincja. Niemała część chałup chłopskich na Polesiu to były chałupy kurne. Stosowano w niektórych miejscach jeszcze gospodarkę paleniskową, to znaczy wypalane jakiś fragment, przez pewien czas tam siano zboże. Kiedy wyjałowiła się ziemia, to przechodzono na inny kawałek.
Znowu wypalano, no przygotowywano tak, pole i używano.
Tak, tak. Pieniądze w ogóle były tam rzeczą bardzo rzadką i używano ich tylko właściwie do trzech rzeczy. Do kupowania soli, płacenia podatków i gromadzenia skarbów. Bo jeżeli wydawano za mąż dzieci, no to trzeba było im dać posag, kupić kawałek ziemi. To temu służyły zbierane w cichości najlepiej srebrne albo złote carskie ruble, także przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Więc zdecydowana większość wsi to jest poziom daleko przedprzemysłowy i no, wydajność ziemi na tych terenach była trzykrotnie często mniejsza niż na terenach Polski centralnej, nie mówiąc już w ogóle o byłym zaborze pruskim. Więc ludzie tam żyli bardzo biednie. Medycyna, no nazwijmy to naturalna, ale to nie jest komplement. Oświata w całkowitym zalążku, w dodatku, kiedy przyjeżdżała no, nauczycielka powiedzmy z Krakowa gdzieś na Polesie i próbowała dogadać się z dziećmi poleskimi, to bardzo długo im zajęło, zanim mogły się w ogóle zacząć uczyć czytać i pisać, zwłaszcza po polsku.
Czyli powszechny był analfabetyzm.
Praktycznie 80% w początkach II Rzeczpospolitej ludności wiejskiej, a zwłaszcza kobiet, nie czytało i nie pisało. Niestety pisali najczęściej wysłużeni żołnierze rosyjscy, bo jak wyszli trochę ze wsi, nauczyli się, albo na przykład pomagający przy cerkwi. Co z kolei sprawiało, że ludność oświecona była bardziej otwarta na język rosyjski i na przykład propagandę ze wschodu, niż na czerpanie z polskiego dorobku kulturalnego. No i do tego niestety to jest okres, kiedy na ziemiach północno-wschodnich trwa rewolucja demograficzna. To znaczy rodzi się mnóstwo dzieci, z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo one nie mają wykształcenia, nie mają szans na własne gospodarstwo, no bo ojciec jeszcze żyje i zajmuje swoje. W związku z tym to był element, który siedział, nie bardzo wiedział, co ze sobą robić. Trochę łowił ryby, no i konspirował, bo przynajmniej nudno.
Klepiąc biedę,
przynajmniej nudno w ten sposób nie było. Lepiej było z dużymi miastami, no takimi jak Wilno, Brześć, jeżeli uznam Brześć za duże miasto, ale Grodno już było całkiem przyzwoitym ośrodkiem. Natomiast były to pewne wyspy cywilizacji, i wyspy nowoczesności powstające w dwudziestoleciu, jak na przykład kamieniołomy na terenie województw wołyńskiego i poleskiego, i włożono piękną kostkę bazaltową aż do Katowic. Do tej pory część Śląska jest nią wybrukowana. Ale to były enklawy, które nie zmieniały ogólnego, bardzo niskiego poziomu tych terenów.
Czyli trzeba było tutaj wdrażać politykę jednak rozwoju gospodarczego,
pompować
pieniądze. Tak? Czyli z tego punktu widzenia to był swego rodzaju balast.
Kiedyś napisałem, że to narodowy skarb bez dna. Po prostu wielka skarbonka, do której wszystko, co się wrzuciło, znikało.
Bo takie były zapóźnienia cywilizacyjne.
No dokładnie, jeżeli mamy miasto, gdzie nie ma w ogóle budynków użyteczności publicznej i tam trzeba zbudować najpierw starostwo, później urząd podatkowy, później pocztę, później szkoły, później jakiś posterunek policji, no to się okazuje, jeszcze nadleśnictwo trzeba postawić, to się okazuje, że ilość pieniędzy, które trzeba tam inwestować, przekraczałaby możliwości nawet Niemiec. No a tymczasem robiliśmy to tylko przez 20 lat.
Czyli jaka jest odpowiedź na pytanie?
Znów
Zadane na początku programu?
Znów to zależy, bo powiedziałbym, że Polacy ponieśli ogromny wysiłek, żeby no tam zbliżyć Ziemie Wschodnie do reszty Rzeczypospolitej.
Czyli duże pieniądze tam zainwestowane.
Duże pieniądze, ogromne zaangażowanie, bo no, mnóstwo zacnych ludzi tam pojechało, pracowało i w oświacie, i nad rozwojem rolnictwa, nad wszystkim tym. Ale jednocześnie była to kropla w morzu potrzeb, a po drugie, inna perspektywa historyczna, gdyby nie wybuchła II wojna światowa, po 10 latach ten dorobek by się skumulował. Byłby już, sytuacja była już wyraźnie inna.
Zaobserwowalibyśmy efekty.
Efekty i nawet konflikty narodowościowe uległyby uspokojeniu.
Skupmy się na tych konfliktach narodowościowych, bo często analizując te wszystkie wydarzenia, nie bierzemy pod uwagę, że jednak był nasz wschodni sąsiad, który chciał eksportować rewolucję, który szukał tutaj wszelkich możliwości, żeby znaleźć swoich popleczników, stąd różnorodne oddziaływanie na tychże ludzi. Część z nich była podatna na tę ideologię. No i to musiało się jednak spotkać z odporem państwa.
Nie, spotkało się z odporem państwa i akurat ja się zajmowałem badaniem dokładnie tego problemu i mam to napisane w artykułach naukowych, mogę tego bronić. Mniej więcej po zakończeniu wielkiego kryzysu, po 1935 roku, nastąpiło wyraźne uspokojenie sytuacji na ziemiach wschodnich. Właśnie kryzys samego Związku Radzieckiego, kolektywizacja, wielkie czystki, to wszystko sprawiło, że z jednej strony Rosja nie miała możliwości, ani no nie widziała sensu dalszego podkręcenia
śruby. Mieli znacznie większe problemy wewnętrzne, by zajmować się eksportem rewolucji.
Tak, po drugie, po wielkim kryzysie nastąpiła poprawa sytuacji gospodarczej. I jednak warunki życia wsi i białoruskiej, i ukraińskiej zaczęły się poprawiać stopniowo. No a po trzecie, to państwo okazało się naprawdę silne i jakby nie było takiej perspektywy, że za rok, dwa, pięć wybuchnie rewolucja. W związku z tym ludzie, także Białorusini i Ukraińcy, zaczęli coraz bardziej myśleć o tym, jak się odnaleźć w tym świecie, niż jak ten świat wywrócić do góry nogami.
Czyli, że nie zajmować się odpowiedzią na pytanie, jak walczyć z Polakami, tylko raczej próbować się przystosować i drżeć spokojnie.
Tak, dodajmy zresztą, że to nie jest tak, że każdy rano wstając zaczyna od tego, ach, jestem Ukraińcem, w związku z tym muszę odmówić ten dekalog nacjonalisty i zastanowić się, jak dzisiaj doładować Polakom. Nie. Tak samo jak my współcześnie wstajemy, zabieramy się za pracę, karmimy dzieci, wyprawiamy je do szkoły. I po 35 roku normalne, w miarę codzienne życie, aż po 38, aż po jesień 38 roku, zdominowały polski pejzaż społeczny, kulturowy, życie codzienne. To dopiero kryzys czechosłowacki i dla Ukraińców niezwykle ważny kryzys na Rusi Zakarpackiej, jak gdyby dodały nową dynamikę sytuacji. OUN w 1936-1937 roku prawie znaczy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, prawie że umierała, bo jakby nie było materii. Nie było jakby możliwości żadnych spektakularnych akcji. One nic nie dawały. Natomiast jak się zaczęła sprawa Rusi Zakarpackiej, to zaczęto z powrotem organizować młodych ludzi, żeby jechali tam, wspierać tamten ruch narodowy, a jednocześnie przygotowywać się na spodziewaną rozgrywkę międzynarodową ze wsparciem Niemców. Oczywiście, którzy odgrywali tutaj bardzo istotną rolę.
I w ten sposób to sytuacja zewnętrzna spowodowała, że temat kresów zniknął, bo został rozstrzygnięty w 1939 roku, choć może nie do końca zależy. Ja wiem, tutaj klasyczne historyczne pytanie się pojawia. Zależy, z której strony na sprawę spojrzymy. Dziękuję pięknie za spotkanie. Naszym gościem był profesor Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
Bardzo Państwu dziękuję.
Ja również dziękuję za uwagę. Przypomnę, nasza audycja jest w internecie radiobiałystok.pl/podcasty Lech Pilarski. Do usłyszenia.